Drodzy braterstwo, temat, z jakim chciałbym podzielić się z wami w dniu dzisiejszym, zatytułowany jest Z kim i dlaczego zostanie zawarte nowe przymierze? A wersetem, od którego chciałbym zacząć, będzie werset z księgi Ozeasza, 6 rozdział, 7 werset. Mogą braterstwo zerknąć do swoich przekładów na Ozeasza 6:7. Ten werset w różnych przekładach różnie jest oddawany. Ja zacytuję go tak, jak on był w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, a werset ten brzmi tak: lecz oni, jak Adam, podeptali przymierze. Czy też jak tu, albo podobnie brzmi w dosłownym tłumaczeniu Younga: a oni, jak Adam, zerwali przymierze. W różnych przykładach Biblii można przeczytać tam, że oni w Adam zerwali przymierze albo w ziemi, bo jest tutaj użyte słowo Adam. A słowo Adam znaczy i człowiek, i znaczy ziemia, i niektórzy uważają, że to jest nazwa miejscowości, ale pasuje to w tych przykładach, gdzie jest mowa o tym, o Adamie, czyli pierwszym człowieku. Adam zerwał przymierze. I tutaj prorok zwraca się do narodu, mówiąc o narodzie izraelskim, mówi: lecz oni, jak Adam, zerwali przymierze, czy też podeptali to przymierze. Adam podeptał swoje przymierze z Bogiem, tak samo Izraelici swoje przymierze, jakie mieli zawarte z Bogiem, zerwali, podeptali, nie przestrzegali, dlatego jest potrzeba na nowe przymierze. Gdyby Adam, nasz praojciec, nie podeptał przymierza, jakie miał zawarte z Bogiem, nie byłoby potrzeby na nowe przymierze. Tak samo Żydzi, gdyby naród izraelski przestrzegał swojego przymierza zakonu, które miał zawarte z Bogiem, nie byłoby potrzeby na nowe przymierze. A ponieważ te przymierza zostały zerwane przez ludzką stronę, przez człowieka zostały zerwane, istnieje potrzeba na nowe przymierze, bowiem podstawą kontaktów Boga z człowiekiem zawsze jest jakieś przymierze. Relacja między Bogiem a człowiekiem zawsze opiera się na jakimś przymierzu. Po stworzeniu Adama Bóg zawarł z nim przymierze, które mówiło, że jeśli będzie posłuszny Bogu, nie będzie jadł owoców z tych zakazanych drzew, to będzie mógł cieszyć się życiem wiecznym. Jak wiemy, Adam zerwał to przymierze i relacje Boga z człowiekiem się zmieniły. Bóg już nie podtrzymywał życia człowieka, wypędził naszego praojca Adama z raju, żeby ten nie żył wiecznie, wydał na niego wyrok śmierci, no a w nim wydał na cały rodzaj ludzki wyrok śmierci. Jednakże Bóg jeszcze przed stworzeniem świata miał przygotowany plan usunięcia skutków upadku Adama, bo jednym z atrybutów Boga jest jego wszechwiedza, zna koniec wydarzeń jeszcze przed ich początkiem i wiedział, że Adam upadnie, i poczynił już przygotowania, pewne ustalenia, pewien plan już miał w zanadrzu gotowy. Już naszym pierwszym rodzicom w Edenie Bóg zostawił promyk nadziei, zapowiadając, że nasienie niewiasty potrze głowę węża, według przykładu Biblii Gdańskiej, czy też według przykładu Biblii Warszawskiej, potomstwo niewiasty zdepcze głowę węża. Następnie w obietnicy danej Abrahamowi powiedział, że w nasieniu, czy też w potomstwie, zależnie od którego przykładu, że w potomstwie Abrahama będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To błogosławieństwo, błogosławienie wszystkich narodów ziemi ma dokonać się właśnie pod nowym przymierzem. I tutaj warto zaznaczyć, dzisiaj mamy ten szczególny dzień, w którym ogół chrześcijan świętuje narodziny naszego Pana. Było wspominane w pierwszym wykładzie, który brat Adam wygłosił, że nie jest to termin właściwy na narodzin naszego Pana, ale tak jak w Mannie czytamy słowa brata Russella, z którym ja się w pełni utożsamiam, dokładność terminu nie jest rzeczą najważniejszą. Najważniejsze jest duch, w jakim się go obchodzi. Więc ten duch wdzięczności wobec do Boga za ten drogi dar Jego jednorodzonego Syna, którą odczuwają chrześcijanie, którzy w sposób chrześcijański podchodzą do tego święta, możemy się do nich przyłączyć, tym właśnie w radości z narodzin naszego Pana, bo nasz Pan, żeby mógł złożyć swoją ofiarę, dzięki której to nowe przymierze będzie mogło zostać zawarte, dzięki któremu ludzkość będzie mogła uzyskać życie wieczne i które będzie podstawą kontaktów Boga z człowiekiem na całą wieczność, żadna z tych rzeczy nie mogłaby się wykonać, nie mogłaby zostać dokonana, gdyby nasz Pan nie złożył ofiary. A żeby złożyć ofiarę, musiał tu się na ziemi urodzić jako człowiek, więc dzień jego narodzenia jest wielkim także dniem radości. Tak jak radowały, gdy nasz Pan narodził się rzeczywiście, gdy był dzień jego narodzin, to i byli ci pastuszkowie na polach pasący owce, to my mamy zapisane w zapisie ewangelicznym, że oto pojawiły się wielkie zastępy anielskie, radujące się i wysławiające Boga, bo rzeczywiście był to wielki dzień, krok milowy w rozwoju planu Bożego. Więc on jest tym potomkiem, którego rocznicę narodzin dzisiaj obchodzi ogół chrześcijaństwa, tym, który zdepcze czy zmiażdży głowę węża, tym, który będzie przede wszystkim błogosławił wszystkie narody ziemi, co zostało obiecane Abrahamowi w tych obietnicach, jakie Bóg mu dał. Przez cały czas, począwszy od upadku Adama, Bóg czynił przygotowania do tego, by odzyskać ludzkość, by pojednać ją ze sobą, by dać jej życie wieczne. Bóg zamierzył realizację tego celu właśnie przez to nowe przymierze, o którym dzisiaj chcę na tym wykładzie mówić. Nowe przymierze między Bogiem a człowiekiem. Potrzebne jest nowe przymierze, bo wszelkie stare przymierza, które Bóg najpierw zawarł z Adamem jako praojcem naszym, a później z narodem izraelskim, te przymierza wszystkie zostały zerwane, a wiemy, przymierze to inaczej umowa, moglibyśmy powiedzieć, między dwoma stronami. Jeżeli umowa zostanie zerwana, to ona już nie obowiązuje. I jeżeli jakieś firmy mają mieć dalsze relacje, kontakty biznesowe między sobą, potrzebna jest kolejna umowa, zawarcie kolejnej umowy, które byłoby podstawą współpracy między tymi dwoma firmami. Tak samo jest w relacjach między Bogiem a człowiekiem. Więc Bóg zamierza dokonać tych wszystkich rzeczy, odkupienia ludzkości, doprowadzenia do usunięcia grzechu na ziemi, śmierci, zła, bólu, cierpienia i zaprowadzenia rajskich warunków poprzez właśnie ustanowienie nowego przymierza przy udziale pośrednika, który ma być nasz Pan. O tym też jeszcze będziemy mówili więcej. Ale gdy w trakcie realizacji planu Bożego nie nadszedł jeszcze czas na rozwinięcie tego wielkiego pośrednika, Bóg zawarł typiczny układ z narodem izraelskim, zawarł z nimi przymierze, które nazywamy przymierzem Mojżeszowym, ze względu na to, że Mojżesz był pośrednikiem tego przymierza. Było ono typem, jak mówimy, czyli obrazem na nowe przymierze. Inaczej możemy powiedzieć, reprezentowało to nowe przymierze, przedstawiało to nowe przymierze, odzwierciedlało, zapowiadało, było zapowiedzią tego nowego przymierza. Naród izraelski przedstawiał tutaj cały świat, a Mojżesz wielkiego pośrednika. I na mocy tego przymierza Bóg miał błogosławić ludowi izraelskiemu, troszczyć się o nich, otaczać ich opieką, chronić, jeśli będą mu wierni. I tutaj chciałbym odczytać drugą Mojżeszową, 19 rozdział, wersety od 3 do 9. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety od 3 do 9 mówią: Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie mi szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co Pan mu polecił. Wówczas cały lud zgodnie odpowiedział: Uczynimy wszystko, co oznajmił nam Pan. I Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Oto przymierze zawarte przy pośrednictwie Mojżesza między Bogiem a narodem izraelskim. Bóg obiecywał im w tym przymierzu dać życie, jeżeli będą doskonale przestrzegać jego warunków. Możemy o tym przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 30 rozdziale. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział, wersety od 15 do 20. Gdzie czytamy takie słowa: Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Pana Twojego Boga, które Ci dziś nadaje, jeśli będziesz darzył miłością Pana Twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw, i dzięki temu będziesz żył i rozmnażał się. Oto Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć im, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie, nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przyprowadzę Was przez Jordan, by do niej wejść i wziąć się w posiadanie. Wzywam dziś na świadków przeciw Wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, żyj Ty i Twoje potomstwo. Kochaj Pana Twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. I mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł ojcom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. Było to przymierze zawarte między Bogiem a narodem izraelskim. Było to przymierze dwustronne, inaczej przymierze warunkowe. Jedna strona zobowiązuje się zrobić coś dla drugiej, o ile druga wywiąże się ze swoich zobowiązań. Możemy powiedzieć prostym językiem, coś za coś. To jest istota przymierza warunkowego czy też dwustronnego. Z czasem okazało się, że Izraelici nie są posłuszni Bogu, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i zamiast spodziewanych błogosławień spotykają ich kary przewidziane za nieposłuszeństwo boskiemu prawu. Mówi o tym 3 Mojżeszowa, 26 rozdział, gdzie nie będziemy zaglądali w tej chwili, ale możemy tam przeczytać, jak Bóg mówi, że jeśli będą mu posłuszni, to będą mieli błogosławieństwa, a jeżeli będą nieposłuszni, to będą spotykały ich wszelkiego rodzaju kary. Więc Izraelici zerwali to przymierze. Tak jak dlatego, i do tych słów odwoływał się nasz ten pierwszy werset z Ozeasza 6:7. A oni, tak jak Adam, zerwali przymierze. Izraelici, tak jak Adam, nasz praojciec, zerwał przymierze zawarte z Bogiem, tak samo Izraelici to przymierze, gdzie jak było, czytaliśmy tutaj z Mojżeszowej, gdy Mojżesz przedstawił im te warunki, jakie Bóg podał, to oni mówili, że zgodnie się odezwali, że wszystko, co Pan powiedział, co Bóg powiedział, to wszystko to wypełnimy. Okazało się później, że wcale nie są tacy skorzy do wypełniania tego, do czego się zobowiązali. Więc możemy zapytać, co dalej z boskim planem? Co dalej z relacjami Boga z człowiekiem? Bo oto kolejne przymierze zostało zerwane przez człowieka. W słusznym u Boga czasie zesłał on swego jednorodzonego syna, by złożył okup, by rasa ludzka mogła zostać odzyskana z zatracenia, ze stanu śmierci. Gdy Jezus złożył okup, to możemy powiedzieć, było technicznie możliwym to, by zawrzeć nowe przymierze z ludzkością, bowiem Jezus miał do swojej dyspozycji to, czego wymagała boska sprawiedliwość. Boska sprawiedliwość wymagała okupu za winę człowieka, za grzech człowieka, no i nasz Pan po złożeniu okupu dysponował tą ceną, zasługą okupu, którą mógł przekazać boskiej sprawiedliwości i jej żądania byłyby zaspokojone i można by zacząć zawieranie nowego przymierza z człowiekiem. Dlaczego Bóg nie zawarł już wtedy z ludzkością nowego przymierza? Wtedy, w 33 roku naszej ery, po tym jak nasz Pan zakończył swój tutaj składanie okupu, zakończył swoje życie na krzyżu, gdy kilkadziesiąt dni później wstąpił do nieba i przedstawił tą swoją zasługę Bogu. Wtedy z prawnego punktu widzenia było możliwe zaczęcie wprowadzania nowego przymierza. Zresztą możemy powiedzieć, że wielu chrześcijan uważa, że właśnie wtedy nowe przymierze zaczęło być wprowadzane, zaczęło obowiązywać. Ogół chrześcijan zdaje się uważać, że nowe przymierze obowiązuje obecnie, w wieku Ewangelii. A my mówimy, że nowe przymierze jeszcze nie zostało zawarte i jeszcze w ogóle nie obowiązuje, bo to jest nowe przymierze z ludzkością. To nie jest to, co dzieje się obecnie. Nasz Bóg nie zaczął zawierać poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa jako pośrednika, nie zaczął zawierania nowego przymierza z tego powodu, że widział, że ludzkość składa się z ludzi dwojakiego rodzaju. Są tacy ludzie, którzy posiadają wiarę. Są też tacy ludzie, którzy nie posiadają wiary. Są ludzie, ci, co posiadają wiarę, to tacy, którzy potrafią kroczyć wiarą. To są tacy, którzy potrafią uwierzyć nie tylko w Boga, ale potrafią też uwierzyć Bogu. No to jest trudniejsza sztuka. Łatwiej jest uwierzyć w Boga niż uwierzyć Bogu, bo uwierzyć Bogu to znacznie więcej. Uwierzenie, że istnieje jakaś nadprzyrodzona istota gdzieś tam daleko w niebie, czy jeszcze, czy tam w tak na gwiazdach gdzieś daleko i że żyje, jest łatwiej niż uwierzyć w to, co ta istota mówi, zwłaszcza jeżeli ta istota ma pewne oczekiwania, wymagania wobec człowieka, podaje swoje prawo i chce, żeby ten człowiek przestrzegał tego, albo uwierzyć w obietnice, jakie Bóg daje. Pójdź za mną, zostaw wszystko, co tutaj masz na tej ziemi. Nie poświęcaj swojego życia temu, żeby jak najlepiej się urządzić tutaj na tej ziemi, żeby mieć jak najłatwiejsze, najprzyjemniejsze życie, tylko poświęć swoje życie mojej służbie, a w przyszłości będziesz z tego zbierał nagrody. Żeby takiego poświęcenia dokonać i w życiu wykonywać, trzeba być człowiekiem wierzącym, potrafiącym chodzić wiarą. Bo jeżeli ktoś, kto potrafi chodzić widzeniem, a taka jest przytłaczająca większość ludzkości, to jest ktoś, który nie jest w stanie wynałożyć większego wysiłku w oparciu o obietnice, które mają zmaterializować się w odległej przyszłości, gdzieś tam w życiu przyszłym. Większość ludzi potrzebuje od razu dostać zapłatę za swój wysiłek. Tu i teraz. I to najlepiej, żeby byli pewni tej zapłaty, czyli żeby nie mieli wątpliwości, że ten, który u nich zamawia jakąś pracę do wykonania, chce, żeby coś zrobili, że jest w stanie im zapłacić. Najlepiej, żeby zapłacił z góry albo przekazał, przynajmniej pokazał, że te pieniądze posiada. Tu mi się przypomina angielskie powiedzenie, które w dosłownym tłumaczeniu na polski brzmi: pokaż mi kolor swoich pieniędzy. Czyli pokaż mi, że je masz, bo ja wątpię. Ty mi obiecujesz, że mi zapłacisz po wykonaniu tej pracy, ale ja w to powątpiewam, czy ty masz pieniądze. No to jak jeżeli mi pokażesz, że je masz, ja je zobaczę, jaki jest kolor tych pieniędzy, czyli muszę je zobaczyć, żeby widzieć ich kolor, no to wtedy nie będę mieć wątpliwości, że ciebie stać na zapłacenie za tą pracę, którą zamawiasz. Z tego też powodu czasami przypomina mi się taka sprawa w Stanach Zjednoczonych, którą widziałem na jakimś filmie. Salony, które handlują luksusowymi samochodami, ceny, które zaczynają się powyżej 100 tysięcy dolarów, to trzeba, jak nie mają wątpliwości co do klienta, czy kogoś stać. Bo to jeżeli kogoś nie stać, to nawet szkoda się wysilać, jak przyszedł do salonu, by tutaj pokazywać, zabrać go na jazdę próbną i poświęcić mu ileś czasu. To proszą o wyciąg z konta bankowego, żeby pokazać. Bo jak zobaczę, że ty na tym koncie bankowym masz miliony dolarów, a to jesteś super klient, to my będziemy wokół ciebie skakać. Ale jak ty jesteś biedny człowiek i chciałbyś tylko na chwilę się przejechać za darmo luksusowym samochodem, no to szkoda poświęcać czasu, bo my na tobie nie zarobimy. No chyba, że jest oczywiste, że ktoś jest bogaty i oni to wiedzą, to nie muszą wtedy sprawdzać, ale tak mogą czasami proszą od zwykłego człowieka, żeby pokazał wyciąg bankowy, że jego go stać. Bo oni wiarą nie będą chodzić. Oni chcą chodzić tylko i wyłącznie widzeniem. I taka jest przytłaczająca większość ludzi. I ze względu na tą niewielką część ludzkości, która potrafi kroczyć wiarą, czyli tych, którzy ufają, wierzą nie tylko w Boga, ale wierzą i Bogu i są w stanie poświęcić swoje życie, ponieść wielkie ofiary, przejść przez prześladowania, zapierać się samego siebie, wziąć na siebie krzyż i iść za Jezusem, to ze względu na tą, w porównaniu do ludzkości, do ogółu ludzkości, bardzo niewielką grupę, Bóg nie zdecydował się na rozpoczęcie zawierania nowego przymierza z ludzkością zaraz po tym, jak nasz Pan złożył okup. Po to stworzył specjalny epokę, nazywamy to wiekiem Ewangelii, epokę, która w pewnej mierze wciąż jeszcze trwa, w której zajmuje się tymi z ludzkości, którzy są w stanie kroczyć wiarą. Tymi, którymi nasz Pan nazywa, może mają uszy ku słuchaniu. Nazywamy to uszami wiara. Kto ma uszy, niech słucha. Czasami dodawane, że uszy ku słuchaniu. Czyli do kogo te słowa przemawiają, to nie ten słucha. A nie przemawiają do wszystkich. Poselstwo Ewangelii jest tak podane, że do niektórych ludzi przemawia, bardzo silnie oddziaływuje, wywołuje wielką reakcję, to, że zostawiają wszystko i idą za Jezusem, a są dla takich, którzy wywołują umiarkowaną reakcję, czyli fajne, ale za dużo kosztuje, a są też inni, u których nie wywołuje żadnej reakcji, a są też tacy, u których wywołuje wrogą reakcję. Więc wszystkimi tymi nasz Pan nie jest zainteresowany w wieku Ewangelii. Oglądałem jeden film o naszym Panu, którym to w postać grającą rolę Jezusa zostały włożone takie słowa. Biblia w Ewangelii aż to tak wprost nie jest powiedziane, ale to jest uspółcześnionym językiem, prostym językiem podana ta zasada biblijna, że tam Jezus kilka razy na tym filmie mówi, że rzeczy, które ja mówię, do niektórych ludzi przemawiają, a do innych ludzi nie. No i tak rzeczywiście było, bo nasz Pan mówił, że On mówi w przypowieściach, żeby jedni słyszeli, a nie słyszeli, i widzieli, a nie widzieli, bo nie byli w stanie ogarnąć tego wszystkiego. To jest bardziej taki sposób zakamuflowany. A najprostszy sposób to jest tak, jak ta postać w tym filmie mówi. Rzeczy, które mówię, dla niektórych ludzi mają sens, dla innych ludzi nie mają sensu. I to specjalnie było powiedziane w taki sposób, bo nasz Pan przyszedł po to, między innymi, wiadomo, główną rzeczą było, żeby złożyć okup, a przy okazji zaczął wyszukiwanie tej klasy wiary z narodu izraelskiego. Tych, którzy byliby w stanie rozwinąć się w trudnych warunkach wieku Ewangelii do wyższego poziomu bytu. Dla tych, którzy zdecydowali się na tą trudną drogę, tą wąską drogę, o której nasz Pan mówi, bo to, co było w literaturze naszej tłumaczone wąską ścieżką, czyli wąską drogą, którą nawet trudno znaleźć, nasz Pan mówi, i trudno się nią idzie, bo jest wąska, to właśnie nasz Pan po to tak mówił, by znaleźć tych, którzy by chętnie byli pójść tą drogą. Dla takowych, którzy byliby w stanie tą drogę całą przejść i dojść do Królestwa Bożego, czyli zwycięsko zakończyć swoje życie, albo nawet to, co mamy w Biblii nazywane, że są określani jako więcej niż zwycięzcy. Tak, tam mamy chyba hypernikanos, coś takiego w oryginale greckim. To dla takowych była przewidziana bardzo wysoka nagroda, najwyższa, jaką sobie można tylko wyobrazić, nagroda w boskiej naturze. Dla takich jednostek jest obiecana. I to nimi Bóg zajmował się w wieku Ewangelii, tymi nielicznymi z klasy wiary. Natomiast dla przytłaczającej większości, dla ponad 90% ludzkości, Bóg przewidział wiek tysiąclecia, kolejną wielką epokę w swoim planie, gdzie wtedy będzie się starał zająć tymi, którzy nie należą do klasy wiary. W wieku tysiąclecia, by mieć wiarę, potrzebny będzie tylko minimalny wysiłek. Bo w wieku Ewangelii, by mieć wiarę i wiarą żyć, potrzebny jest kolosalny, gigantyczny wysiłek ze strony człowieka. Bo to, co człowiek widzi i ludzki rozum, często przeczy temu, co chrześcijanin w wieku Ewangelii musiał robić swojemu postępowaniu. Aby człowiek przy zdrowych zmysłach będący postępował wbrew ludzkiej logice i rozumowi, to potrzebuje mieć wielką wiarę, że to, co robi, ma sens i zostanie przez Boga odpowiednio potraktowane i nagrodzone w przyszłości. A w wieku tysiąclecia będzie potrzebne, żeby mieć wiarę, minimalny wysiłek, albo prawie że żaden wysiłek będzie potrzebny, bo jak będzie oczami własnymi widać działanie Boga, na przykład w postaci ludzi powstających z grobu, ludzi, którzy zmarli, wracających, no to każdy będzie wiedział, że nie robi tego żaden człowiek. Taką rzecz może zrobić tylko Bóg, a w związku z tym uwierzyć w to, że istnieje, to nie będzie żaden problem, jak będzie można własnymi oczami zobaczyć bardzo wyraźne manifestacje jego działalności tutaj na Ziemi, to nie będzie żaden problem wtedy uwierzyć, że on istnieje. Wtedy to minimalny wysiłek, żeby uwierzyć nie w niego, tylko mu, w to, co on mówi i to, czego oczekuje od ludzkości, to wiara nie będzie taką istotną zaletą charakteru. W wieku Ewangelii wiara jest najważniejszą zaletą charakteru, a wtedy już nie będzie, bo będzie bardzo łatwo o wiarę, a w tej chwili o wiarę jest trudną. Więc z tego powodu, że Bóg chciał wybrać klasę wiary do najwyższej nagrody, Bóg nie zawarł nowego przymierza z ludzkością zaraz po tym, jak Jezus złożył ofiarę. Ci, którzy dobrze skorzystali z okupu w wieku Ewangelii, otrzymali przywilej stania się częścią tego wielkiego pośrednika, który w przyszłości będzie błogosławił całą ludzkość. Tym pośrednikiem będzie Jezus z Kościołem, jak my mówimy, Chrystus, głowa i ciało, inaczej oblubieniec z oblubienicą, będą tym wielkim pośrednikiem. W wieku Ewangelii złożyli oni lepsze ofiary niż ofiary z cielców i kozłów składane przez kapłanów w wieku żydowskim, bo ofiarowali swoje życie tutaj Bogu, złożyli w ofierze na rzecz Jego służby. No to jest to lepsza ofiara, tak? Dużo bardziej więcej warta w oczach Boga, czy nawet w oczach człowieka jest to więcej warte niż ktoś, tak więcej jest, nawet człowiek bardziej ocenia kogoś, kto dobrej sprawie poświęcił swoje życie, swój czas i swoje wysiłki, niż ten, kto przyniósł i ofiarował jakieś pieniądze, zwłaszcza jak miał ich dużo i mógł bez problemu z częścią z nich się rozstać. To jest mniejsza ofiara niż ten, kto poświęcił się na przykład temu, żeby pomagać gdzieś i przez rok czy dwa intensywnie pracował, żyjąc w ciężkich warunkach sam, by pomóc innym. To z ludzkiego punktu nawet jest lepsza ofiara i bardziej ceniona przez, wyżej oceniana przez człowieka, a tym bardziej przez Boga, dla którego materialne dary mają minimalną wartość, bo jest właścicielem wszystkiego na tym świecie. Do Niego należy wszystko, więc co Mu można dać, co nie byłoby Jego z tych rzeczy materialnych. Nowe przymierze jest jedynym z przymierzem z tych przymierzy, o których mówi Biblia, które nie zostało jeszcze zawarte, czyli zapieczętowane, bo pieczętowanie przymierza, a zawieranie to terminy synonimiczne. I chociaż ofiary Kościoła dopełniły się i chociaż uważamy, że jest on obecnie już skompletowany, więc cały pośrednik jest gotowy do rozpoczęcia swojej misji, Bóg wciąż jeszcze realizuje inne cele, które muszą zostać osiągnięte, zanim nowe przymierze będzie mogło zostać zawarte. Tak jak Bóg obiecał w nowym przymierzu, w przymierzu abrahamowym, wszystkie narody ziemi dostąpią błogosławieństw pod nowym przymierzem. Jednakże pierwszymi, którzy wejdą pod warunki nowego przymierza, będą klasy godnych, prorocy Starego Testamentu i inni z czasów starożytnych, z tych czasów nam bliższych, współczesnych, to ci, którzy na scenie dziejowej pojawili się, poświęcili Bogu zbyt późno, by dostać się do maluszkiego statka. To oni, z nimi zostanie zawarte jako pierwszymi przymierze, nowe przymierze, zaraz po ich zbudzeniu z grobu, a przed zapoczątkowaniem ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Dlaczego z nimi na początku? No bo oni mają dostąpić lepszego zmartwychwstania, które jest im wyraźnie w Biblii obiecane. Gdybyśmy zobaczyli do Żydów 11 rozdziału i 35 wersetu, to przeczytamy tam takie słowa. Żydów 11 rozdział 35 werset mówi. Cały w ogóle rozdział 11 jest poświęcony bohaterom wiary z przeszłości. Są oni tutaj, wielu z nich z imienia wyliczeni. I na koniec pisze, że kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jest o tych właśnie mężach, którzy chodzili z Bogiem w przeszłości, napisane, że mają dostąpić lepszego zmartwychwstania, które według naszych spodziewań będzie polegało na tym, że wrócą w doskonałych ciałach, w doskonałych władzach umysłowych i dzięki temu będą mogli zostać przedstawicielami Bożego Królestwa tutaj na Ziemi, jego tą ziemską fazą. A potem, gdy to już z nimi zostanie zawarte, nowe przymierze, to nowe przymierze zostanie zawarte z narodem izraelskim, tak jak o tym mówi nam Biblia. I odczytajmy sobie proroctwo Jeremiasza, które o tym mówi, 31 werset, wersety od 31 do 34. Jeremiasza, 31 werset, od rozdział, tak, od 31 do 34, gdzie czytamy takie słowa. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę im ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać, poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą, od najmniejszego do największego, świadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Tutaj warto podkreślić, że mamy nowe przymierze, będzie polegało na tym, że włożę w ich wnętrze, moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę ich na ich sercach. Bo w starym przymierzu Bóg dał, w przymierzu zakonu, Bóg dał swoje prawo Mojżeszowi wypisane na kamiennych tablicach. A to było tylko na tablicy. Ludzie sami mieli to przelać swoje serca. Jak widać, nie bardzo im się to udawało. Natomiast w Nowym Przymierzu Bóg zajmie się tym przez swojego pośrednika, naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby prawo swoje wypisać na ich sercach, czyli żeby ludzie mieli to prawo w sercu, czyli żeby nie tylko mieli wiedzę, informację o tym prawie, bo w Przymierzu Zakonu dostali informację o tym prawie i podporządkowując się udzielonej instrukcji, mieli w sobie to prawo rozwijać w swoim sercu. A teraz, a ponieważ nie byli w stanie tego zrobić, cały eksperyment z narodem izraelskim w postaci dania im zakonu był po to, by pokazać, że żaden człowiek własnymi wysiłkami nie jest w stanie osiągnąć życia wiecznego, że przez zakon nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, jak mówi Biblia, to Bóg w Nowym Przymierzu sam o to zadba, by Jego królestwo, Jego przedstawiciel się tym zajął, bo ludzkości samej nie można tego pozostawić, bo się nie uda. Znowu by się skończyło niepowodzeniem. A dzięki temu, że to prawo zostanie włożone do wnętrza, wypisane na sercu, to Bóg, Jahwe, może powiedzieć: ja będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem. Bo będziemy w relacji przymierza, niezerwanego przymierza, tylko obowiązującego przymierza. Ja jestem ich Bogiem, bo dałem im swoje prawo i podtrzymuję ich życie na wieki, a oni są moim ludem, bo przestrzegają mojego prawa i chodzą moimi drogami. Tak? Taką piękną perspektywę mamy tutaj zarysowaną. I to jest powiedziane, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Czyli z narodem izraelskim w tym podziale na te dwa królestwa, 10 pokoleń i dwa pokolenia. Inne narody, by skorzystać z nowego przymierza, będą musiały stać się częścią Izraela, częścią ziemskiego nasienia Abrahama. Tak, że tak będzie, mówi nam o tym Księga Izajasza, drugi rozdział, wersety 2 i 3, gdzie możemy teraz się udać. Izajasza, drugi rozdział, wersety 2 i 3. Gdzie czytamy następujące słowa. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór i będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą, mówiąc: chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakuba. Niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. A i możemy jeszcze przeczytać kolejne wersety, które opisują ten czas. Będzie on rozsądzał między narodami, rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów i przekuje swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będzie się już uczył sztuk wojennych. Taka jest zapowiedź tego czasu. Tak więc jak widzimy z tego, to ściśle rzecz biorąc, nowe przymierze zostanie zawarte wyłącznie z narodem izraelskim. Ale stopniowo naród po narodzie obejmie także inne narody, także ostatecznie jego zasięg będzie rozprzestrzeniał się na całą ludzkość. Jednakże inne narody będą musiały ustawić się w kolejce do narodu izraelskiego, by otrzymać te błogosławieństwa. I można by tutaj powiedzieć, jest tutaj w tym sprawiedliwość dziejowa wielka, bo żaden naród na ziemi nie jest tak pogardzany przez ludzkość jak naród izraelski. To teraz te wszystkie uprzedzenia, tą niechęć, a w częstych przypadkach nienawiść do zupełnie niezrozumiałą, zupełnie nieracjonalną, nielogiczną nienawiść, jaką narody tego świata żywią w stosunku do Izraela, trzeba będzie pokonać, by uzyskać błogosławieństwa Boże, bo tylko tam będzie można uzyskać, tam trzeba będzie się udać. Możemy powiedzieć pójść po prośbie do znienawidzonego Żyda. Dla niektórych będzie to trudne i będą musieli ze sobą walczyć, żeby na coś takiego się zdobyć, ale to będzie jednocześnie odpłata za złe postępowanie ich i ich przodków, bo ta nienawiść jest tak zakorzeniona w ludzkości, w narodzie polskim ponoć też antysemityzm jest wielki, tak jak to brytyjski historyk Norman Davies napisał w jednej ze swoich książek, że Polak wysysa antysemityzm z mlekiem matki, że siedzi to w genach i tak rzeczywiście jest. Ludzie jakieś wypowiadały, człowiek, który nigdy Żyda nie widział, wypowiada jakieś tutaj kalumnie na temat tego narodu, chociaż nigdy nie miał żadnego kontaktu z tym, ale tak ma nauczone, tak słyszał od dziecka, to i powtarza. Więc to będzie przejaw sprawiedliwości dziejowej, że od narodu izraelskiego zarządzenia i warunki królestwa będzie trzeba przyjąć. No i w końcu wszyscy będą musieli się przełamać, bo będą widzieli, że tam jest dobrze, tam ludzie zmartwychwstają, tam jest sprawiedliwość, a wszędzie, gdzie indziej wciąż panuje zło, ból, cierpienie i że w sumie giniemy, bo wszystko się wali, wszystko niszczeje. No i będą widać, że inni poszli do Żydów po warunki królestwa, dostali i tam też już jest lepiej. Więc to rzeczywiście działa, bo inne narody już tego spróbowały, te, które miały mniejsze uprzedzenie wobec narodu izraelskiemu. Więc inne narody będą musiały przyjść do narodu izraelskiego. Obiecuje to księga Ezechiela, że tak będzie. Przeczytajmy te wersety. Prorok Ezechiel, rozdział 16, wersety od 60 do 63. Ezechiela 16, rozdział od 60 do 63, gdzie czytamy takie słowa. Potem jednak wspomnę o moim przymierzu z Tobą z czasów Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. To przymierze wieczne, o którym tutaj mowa, to jest to właśnie nowe przymierze, które ma być przymierzem wiecznym, dlatego, że nie zostanie zerwane nigdy, dlatego, że na całą wieczność ma obowiązywać. Więc ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Wspomnisz wtedy swoje czyny i to Cię upokorzy, gdy przyjrzysz się swoim siostrom większym oraz mniejszym i gdy dam Ci Twe siostry za córki, lecz nie z Twego przymierza. Zawrę bowiem przymierze między mną oraz Tobą i przekonasz się, że ja jestem Pan. Zawrę je po to, byś pamiętała i byś się zawstydziła, byś z powodu swojej hańby nic już nie mówiła, gdy przebaczę Ci wszystko, czego się dopuściłaś, oświadcza Wszechmocny Pan. Nawiązany do starego przymierza zakonu, pod którym Izrael tak postępował, że musi się wstydzić tego, ale Bóg mówi, że zawrze z nimi przymierze wieczne i da im siostry. Tutaj było powiedziane w tym przekładzie Eib, że mnie większe i mniejsze. Inne przykłady mówią, że starsze i młodsze. Tak czy owak, to nie takie istotne. Chodzi o te siostry, to inne narody, że Bóg da Izraelitom na mocy tego wiecznego przymierza, bo one przyjdą, do narodu izraelskiego i będą musieli ustawić się no, po kolejce, po te, czy innymi stać się, podłączyć się pod naród izraelski, stać się częścią narodu izraelskiego, bo zostaną dane. Tak, na te mniejsze i większe, to różne narody, czy też to inne tłumaczenie, starsze i młodsze, czyli narody, które istniały wcześniej i te narody, które są młodsze, czyli pojawiły się na scenie dziejowej później niż Izraelicy, na przykład naród polski należy do narodu młodszego, który pojawił się później niż naród izraelski na scenie dziejowej, ale były w historii narody też starsze, które wcześniej istniały, przed chociażby Egipcjanie, przed narodem izraelskim. Więc to im Bóg obiecuje, a nowe przymierze zostanie zawarte z narodem izraelskim, a nie z żadnym innym, dlatego iż Bóg złożył taką obietnicę i samemu Abrahamowi, i samemu narodowi żydowskiemu. Abrahamowi przecież obiecał, że w twoim nasieniu, czy w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I chociaż te największe błogosławieństwa mają płynąć od tego duchowego nasienia Kościoła Chrystusowego, ci, którzy są potomkami Abrahama z tego powodu, że mają taką wiarę jak Abraham, chociaż nie są jego cielesnymi potomkami, to Bóg nie chciał oszukać Abrahama tutaj i powiedzieć, bo Abraham na pewno nie liczył na takie potomstwo, które będzie miało taką wiarę jak on, tylko liczył na swoje rzeczywiste, fizyczne, literalne potomstwo, że to ono będzie błogosławiło i ono też będzie błogosławiło ludzkość, bo naród izraelski, będący cielesnym potomstwem Abrahama, będzie tym głównym narodem na ziemi, poprzez który te błogosławieństwa będą się rozchodziły. Od nich to będzie wychodziło, więc będzie błogosławił i to, co Bóg obiecał Abrahamowi, Abraham nie został przez Boga oszukany. To się wypełni. To wciąż się jeszcze nie wypełniło, żeby potomstwo Abrahama błogosławiło wszystkie narody ziemi, ale to jest obietnica do zrealizowania w przyszłości. Więc obiecał to samemu Abrahamowi, jak i narodowi izraelskiemu. Jak tam czytałem w Jeremiasza 31-33, to było napisane, że zawrę z domem judzkim i z domem izraelskim przymierze nowe, przymierze wieczne. Bóg to w późniejszych czasach, bo przecież prorok Jeremiasz, który o tym pisze, żyje setki lat później niż Abraham, bo obiecuje to narodowi izraelskiemu. Zresztą jakbyśmy przeczytali Rzymian 11 rozdział 28-29, to w tych czasach jeszcze bardziej nam bliskich, nowożytnych, bo to już jest pierwszy wiek naszej ery, tutaj apostoł Paweł pisze, że choć dla Ewangelii są oni wrogami, to ze względu na swój wybór i na swoich ojców są umiłowani przez Boga i że dary Boże są nieodwoływalne, nieodwracalne. Czyli to, że to, co Bóg obiecał Abrahamowi, to się wypełni. A nie tak, że potomkowie Abrahama cieleśni nie przestrzegali swojego przymierza z Bogiem, porzucili Boga, to Bóg się pogniewał na nich z tego powodu i już tego nie wypełni. No przecież byłoby to śmieszne i niepoważne ze strony Boga. Przecież on ma wszechwiedzę. Jak obiecywał Abrahamowi te rzeczy, to przecież wiedział, jak się zachowają setki lat później jego potomkowie. Wiedział te rzeczy, jak się zachowają, a mimo to obiecał, bo i tak zamierzał zrealizować, bo on nie tak jak myślał Abraham, nie tak jak myśleli sobie jego potomkowie, ale Bóg powiedział, ja i tak to zrealizuję, bo ja wiem, jak wy będziecie postępować. Ja to wasze postępowanie wpiszę w swój plan i tak osiągnę swoje cele, bo jestem w stanie odwrócić to, co robi człowiek. I tak jak mówił, zdaje się, psalmy, że i gniew człowieka, czy gniew ludzki Boga chwalić będzie. I to, co człowiek robi przeciwko Bogu, wbrew Bogu, na złość Bogu, to i tak Bóg obróci na swoją chwałę, bo człowiek nie jest w stanie w żaden sposób Bogu zaszkodzić i pokrzyżować mu jakichkolwiek planów. Tak samo jak moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka sama sytuacja, jak mrówka jedna, pojedyncza, stojąca na drodze, chciałaby uniemożliwić przejście tą drogą człowiekowi. Nie pójdziesz tą drogą, bo ja tutaj stoję i ci nie pozwalam. No przecież człowiek pójdzie i może minąć tą mrówkę, zrobić krok ponad nią, albo może ją rozdeptać pod swoim butem. Zależnie od swojego wyboru i różnica w tym, co może dana istota, jest tak olbrzymia tutaj między mrówką a człowiekiem, a między Bogiem, człowiekiem a Bogiem, powiedział, może być jeszcze większa niż między mrówką a człowiekiem, więc to wszystko zostanie zrealizowane. Nowe przymierze będzie podobne do starego przymierza zakonu, lecz będzie lepsze, wyższe, bowiem przymierze zakonu było tylko jego cieniem. A podobieństwo między nimi polega na tym, że w obydwu z nich Bóg podaje swoje prawo, szczegółowe przepisy i wymaga ich przestrzegania. A tylko ci, którzy będą ich przestrzegać, będą mogli liczyć na nagrodę w postaci życia wiecznego i na nagrodę w postaci tego, że będą ludem Bożym. Dlatego możemy nazwać to nowe przymierze, jest to nowe przymierze zakonu, czyli nowe przymierze prawa, bo prawo znaczy, zakon znaczy prawo. Więc na tym polega podobieństwo między tym starym przymierzem zakonu, a nowym przymierzem, jakie ma zostać zawarte z ludzkością w przyszłości. I tak jak tutaj ludzie mieli przestrzegać tego prawa i były w przypadku przymierza zakonu i były bardzo srogie kary za naruszenie drobnych szczegółów, że karano śmiercią, tak samo będzie w przyszłości i to Biblia zapowiada, że tak będzie. Odwołam się teraz do słów apostoła Piotra z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety 22-23, gdzie w Dziejach Apostolskich, trzeci rozdział, w wersetach 22-23 czytamy takie słowa. Mojżesz powiedział przecież, Pan wasz Bóg wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie i jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Słowa, których realizacja wciąż należy do przyszłości. Nie było takiego proroka, którego naruszenie słów skutkowałoby tym, że każdy, kto by był mu nieposłuszny, zostałby usunięty z ludzi. To nawet najwięksi dyktatorzy, którzy próbowali sprawować absolutną kontrolę nad swoimi narodami, do czegoś takiego nie mieli, bo zawsze byli tacy, którzy im się sprzeciwiali i oni oczywiście starali się ich uśmiercać, ale żadnemu nigdy nie udało się wszystkich uśmiercić, którzy byli nieposłuszni, którzy by nie chcieli przestrzegać ich nakazów, bo zawsze byli tacy, którzy ich nie przestrzegali, a nawet można powiedzieć więcej, ostatecznie zawsze znaleźli się tacy, którzy ich obalali i to oni źle kończyli. Albo śmiercią naturalną umierali, albo byli obalani przez własny swój lud. A nie tak ma być w przypadku tego proroka. Tym prorokiem, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, a wcześniej o którym mówił Mojżesz w Starym Testamencie, oczywiście jest nasz Pan, o którym Mojżesz mówi, że będzie taki jak ja. Bo jak ja jestem pośrednikiem starego przymierza zakonu, tak nasz Pan będzie prorokiem tutaj i będzie pośrednikiem, prorokiem, czyli publicznym nauczycielem, tym, który będzie nauczał zasad tego nowego przymierza i będzie jego pośrednikiem. I o tym mówi nam list do Żydów, 8 rozdział od 1 do 13, gdzie jest właśnie opisane nowe przymierze, jego pośrednik w kontraście do starego przymierza zakonu. Zobaczmy, co apostoł Paweł ma tutaj do powiedzenia nam. W 8 rozdziale, cały rozdział 8, brzmi on tak. Z naszych rozważań wynika głównie to, że mamy takiego arcykapłana, który zajął miejsce w niebie, po prawej stronie majestatu. Uczynił to jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku wzniesionego przez Pana, nie człowieka. Arcykapłan ustanawiany jest po to, aby składał dary i ofiary. Dlatego również ten powinien mieć coś, co mógłby ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. Tu już są tacy, którzy składają dary zgodnie z zakonem. Pełnią oni posługi w tym, co jest ziemskim odbiciem i cieniem świątyni w niebie. Mojżesz bowiem otrzymał takie polecenie, gdy zamierzał postawić przybytek. Dopilnuj, abyś wykonał wszystkiego według wzoru, który ci ukazano na górze. Teraz natomiast nasz arcykapłan przyjął o tyle wspanialszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem. Przymierza opartego na lepszych obietnicach. I tutaj stawka w cytat biblijny. Nasz Pan jest tutaj pośrednikiem lepszego przymierza, mającego lepsze obietnice, bo przymierza, które będzie pomyślnie przestrzegane przez ludzkość, przymierza, które da życie wieczne ludzkości i będzie podstawą kontaktów Boga z ludzkością na całą wieczność. Wracamy do 8 rozdziału od wersetu 7 dalej. Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie, jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela. Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. I mamy tutaj czytany już przez nas cytat z proroka Jeremiasza. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Nie wytrwali oni w moim przymierzu, dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc: poznaj Pana, ponieważ wszyscy oni znać mnie będą, od najmniejszego do największego. Gdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów. Gdy Pan mówi nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. I tak tutaj mamy zapowiedź nowego przymierza i jego pośrednika, lepszego pośrednika. Tym pośrednikiem będzie Chrystus, głowa i ciało, którzy na początku zawierania tego przymierza zagwarantują Bogu to, że podniosą człowieka z upadku, co umożliwi wszystkim ludziom wypełnienie złożonej przez nich obietnicy posłuszeństwa boskiemu prawu. Bo tak jak naród izraelski przy zawieraniu przymierza zakonu obiecał, że wypełni prawo Boże, a później się okazało, że nie jest w stanie, tak samo ludzkość, która podniesiona z grobu przy inauguracji nowego przymierza obieca posłuszeństwo boskiemu prawu, nie będzie sama z siebie w stanie tej obietnicy wypełnić. Dlatego też Chrystus, głowa i ciało, zagwarantują Bogu, że ludzkość wypełni to prawo, bo obietnica złożona przez człowieka jest niewystarczającym zapewnieniem dla Boga, bo więc Bóg, wiedząc o grzeszności i zdeprawowaniu człowieka, jest pewien, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie wypełnić zobowiązań, jakie na siebie przyjął. Poświadcza to typ: naród izraelski nie był w stanie wypełnić warunków przymierza. Dlatego potrzebny jest ktoś, do kogo Bóg ma zaufanie, o kim Bóg wie, że jest w stanie tak pokierować rodzajem ludzkim, by ten był w stanie wypełnić swoje zobowiązania. Innymi słowy, potrzebny jest pośrednik pomiędzy dwoma wzajemnie nieufającymi sobie stronami. Pośrednik gwarantuje każdej z nieufnych, tych nieufających sobie stron, że druga strona wypełni przyjęte na siebie zobowiązania. Nowe przymierze jest przymierzem warunkowym, tak jak przymierze zakonu było przymierzem warunkowym. Coś za coś. Jedna strona obiecuje pewne rzeczy drugiej stronie w zamian za te rzeczy, które tamta strona ma wypełnić. Bóg obiecuje rasie ludzkiej życie wieczne w zamian za doskonałe przestrzeganie jego prawa. Bóg nie ufa ludziom, że będą postępować tak, jak obiecali, bo są grzeszni i nie są w stanie doskonale postępować, a ludzkość, będąc klasą niewiary, nie ufa Bogu, że da im życie wieczne, jeśli będą doskonale postępować. Bo żeby zaufać boskiej obietnicy, musiałaby być klasą wiary. A gdyby byli klasą wiary, uzyskaliby zbawienie w wieku Ewangelii, którego ogół ludzkości nie uzyskał, więc stanie z grobów też jako klasa niewiary. I tutaj chociaż nie będzie miała wątpliwego problemu z tym, żeby uwierzyć w istnienie Boga, bo przecież powstali z grobów, ale to, że po procesie restytucji, po setkach lat doskonalenia się, Bóg da im życie wieczne, jeżeli oni będą doskonale postępować. Oni będą przecież świetnie pamiętać swoje życie z przeszłości, że doskonale nie postępowali i nawet ci z nich, ci lepsi, którzy starali się jakoś lepiej postępować, będą świadomi tego, że to jest trudne. Jeżeli im się nie bardzo udawało, chociaż nawet się starali w taki sposób postępować, więc uwierzyć w to, że oni dojdą do doskonałości i wtedy Bóg da im życie wieczne, bo to, że sądzę, że problem ludzkości nie będzie polegał na tym, że oni nie ufają Bogu, bo Bóg jest krętaczem i obiecuje, ale im nie da. Sądzę, w to nie będą wątpić, bo po co by ich zbudził z grobu, gdyby nie chciał im dać życia wiecznego, tylko będą wątpić, czy my damy radę rozwinąć doskonałość. Bo tylko, bo my rozumiemy, że Bóg tylko wtedy da życie wieczne, a nam się może nie udać. A to się trzeba długo starać. Dla wielu ludzi całe stulecia pracować, zapierać się swoich wad, słabości, z jakimi się tutaj wyjdą z grobów, wielu by się mogło nie chcieć. Dlatego Jezus będzie tutaj gwarantował ludzkości, że On ich tak poprowadzi, że On wie, jak walczyć ze słabościami, jak opierać się pokusom, bo On przecież pokusom musiał się opierać, był tutaj, gdy był na ziemi jako człowiek. Tak samo maluczkie statko będące z Nim przecież wyszło z tutaj też bioder Adama. Byli to ludzie z krwi i kości i rozwinęli w sobie tą doskonałość. Będą ziemscy przedstawiciele w postaci klas godnych. Oni wszyscy będą tutaj ludzkość zapewniali o tym, że to jest możliwe. Jeżeli będą się starali, to dojdą do tej doskonałości i będą mogli ją rozwijać. Więc w taki sposób będzie wyglądała ta kwestia. I jeżeli chcemy powiedzieć o tym zawieraniu nowego przymierza, to ma dwa punkty widzenia. Z punktu widzenia Boga zawieranie nowego przymierza to tylko moment na początku ziemskiej fazy, bo tylko, jak tylko tutaj Jezus przekaże zasługę swojego okupu boskiej sprawiedliwości, to żądania, wymagania Boga zostaną zaspokojone i przymierze, można by powiedzieć, że już zostało zawarte, że tutaj ludzie składają obietnicę, że będą przestrzegać swojego jego prawa. Tutaj za stare winy zostało zapłacone, więc technicznie jest możliwe zawarcie przymierza, ale ze strony człowieka to zawieranie nowego przymierza zajmie całe 1000 lat, bo będzie przebiegało stopniowo przez całe 1000-lecie, bo by zagwarantować światu, że Bóg wypełni swoje zobowiązanie, świat będzie musiał otrzymać doskonałość w tak sposób rzeczywisty, czyli będzie musiał zostać podniesiony, będzie uzyskiwał stopniowo, więc to zapieczętowanie, inaugurowanie czy zawieranie nowego przymierza, wszystkie te terminy znaczą jedno i to samo, pieczętować, inaugurować, zawrzeć nowe przymierze, będzie trwało całą 1000 lat, bo i przez ten czas Bóg nie będzie bezpośrednio w relacji przymierza z rodzajem ludzkim, dopóki ono nie zostanie w pełni zapieczętowane, czyli w pełni zawarte. I chociaż pośrednik w jednej chwili na początku zagwarantuje świat Bogu, przekazując mu swoją zasługę, a tym sposobem, jeśli chodzi o Boga, to zapieczętuje nowe przymierze w jednej chwili, to jeśli chodzi o człowieka, to potrzebne będzie całe 1000-lecie, by zagwarantować Boga rodzajowi ludzkiemu. Dopiero zupełne, rzeczywiste uzyskanie przez człowieka doskonałości, którą będzie uzyskiwał stopniowo, w miarę posłuszeństwa prawom królestwa, zadowoli człowieka. Ponieważ kroczy on widzeniem, a nie wiarą, nie zadowoli się samą obietnicą uzyskania doskonałości. Dopiero jak będzie ją miał nie w sposób przepisany, ale w sposób rzeczywisty, czyli jak naprawdę będzie doskonały, dopiero wtedy będzie miał pełne poczucie, pełną gwarancję, że Bóg da mu życie wieczne. No bo teraz jak ja jestem doskonały, to będę w stanie doskonale postępować. A wtedy to Bóg da mi życie wieczne. Co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego też będzie potrzeba całego 1000-lecia na zapieczętowanie nowego przymierza, jeśli chodzi o człowieka, a rasa ludzka uzyska doskonałość dopiero z końcem wieku 1000-lecia. Do tego czasu strony przymierza, Bóg i człowiek, nie będą ze sobą w bezpośredniej relacji z przymierza i nowe przymierze nie będzie obowiązywało, będzie w trakcie zawierania. A jeżeli umowa jest w trakcie podpisywania, to jeszcze nie obowiązuje. Dopiero po pełnym podpisaniu, jak wszystkie strony się podpiszą, to ta umowa uważana jest za zawartą i obowiązującą. Czyli zacznie obowiązywać dopiero to, co gwarantował pośrednik, zupełnie się wykona. Do tego czasu umowę tą, czy nowe przymierze, można uważać za jedynie parafowane, niewiążące. Czyli coś w rodzaju, że list intencyjny, ze strony mają pragnienie wejścia w takie porozumienie, ale to porozumienie zacznie obowiązywać dopiero w przyszłości, bo na razie jeszcze nie może obowiązywać, bo nie zostały spełnione jego warunki. I takie będzie zrozumienie, że zacznie obowiązywać po wypełnieniu jego warunków. I strony po raz pierwszy uznają nowe przymierze za obowiązujące wraz z końcem okresu 1000-lecia, zaraz po tym, jak Chrystus, głowa i ciało, przestanie pełnić funkcję pośrednika, czyli w małym okresie. To, co nazywamy w Biblii, to, co objawienie nazywa małym okresem, dopiero wtedy nowe przymierze zacznie obowiązywać, kiedy Chrystus, głowa i ciało, nie będzie już działał jako pośrednik, tylko przejmie nową funkcję, zacznie działać jako sędzia oceni, czy ludzkość wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z zawarcia nowego przymierza. I ci, których próby ukażą jako nieprzestrzegających boskiego prawa, zostaną tego życia wiecznego pozbawieni, jak to opisuje nam ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, mówiąc o tych hordach Goga i Magoga, tych, którzy zbuntują się przeciwko Bogu w małym okresie, to właśnie okażą oni, że tylko zewnętrznie doszli do jedności z prawem Bożym, a brak było wewnętrznej lojalności wobec Boga, co poprzez umiejętnie skonstruowane doświadczenia małego okresu wyjdzie na jaw. To, co chcieli ukryć, to, że są jeszcze trochę niedoskonali. To chcieli ukryć, a próby wykażą. Tak jak to by się przypomina sytuacja szkolna, jak uczeń, który próbuje udawać, że wszystko wie, no i sporo wie, no to jak się umiejętnie ułoży test sprawdzający, który sprawdza szeroko bardzo, no to się wyłowi na tym egzaminie, czego on nie umie i jego braki wyjdą na jaw. To nawet ziemski nauczyciel potrafi, a Bóg, nasz Pan działający w imieniu Boga jako ten sędzia, to jest, tak skonstruują nasz Pan, Bóg w te doświadczenia, że wszystko, co ma wyjść na jaw, wyjdzie na jaw, bo to będzie doskonały egzamin, którego nikt niedoskonały nie będzie w stanie zdać. No i wtedy, jak nadejdą wieki przyszłe, to w pełni zacznie to obowiązywać nowe przymierze, które będzie podstawą kontaktów Boga z rodzajem ludzkim na całą wieczność. I wtedy właśnie wypełnią się te słowa z proroka Jeremiasza 31-33, do których odwołam się po raz kolejny na zakończenie, które mówią: lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, czyli po dniu wieku żydowskiego i po dniu wieku Ewangelii i po dniu wieku tysiąclecia, bo w wieku tysiąclecia ono będzie w trakcie zawierania. Zakon będzie wtedy składany i wypisywany na ich sercu w usposobieniu, w charakterze człowieka. I po tych dniach będzie takie przymierze, że złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę na ich sercu, to będę robił w wieku tysiąclecia, a w wiekach przyszłych ta ostatnia część się spełni. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I tego braterstwu życzę, by mogli być ludem Bożym w wiekach przyszłych, obyśmy wszyscy tego czasu mogli dożyć i radować się w wiecznym Królestwie Bożym. Dziękuję za uwagę.